Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym naszym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli Kazanko do Okienka. Mamy, kochani, dzisiaj drugą niedzielę zwykłą i chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się przez chwilę pierwszemu czytaniu. Znowu zajrzymy do pierwszego czytania, do fragmentu z księgi, z pierwszej księgi Samuela. Proszę posłuchajcie, jaką mamy tam piękną, jak zawsze, opowieść. Samuel spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu mój, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Moi drodzy, niezwykle piękna jest ta historia. Myślę, że bardzo często mówi się o niej wtedy, kiedy się mówi o relacji z Panem Bogiem, o słuchaniu Pana Boga, o tym, jak się otwierać na Jego głos, i to wszystko oczywiście prawda. Natomiast moją uwagę zwróciło coś innego i pokierowało moje myśli w trochę w inną stronę. Jedno zdanie, którym się zaczyna ta opowieść. Samuel spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Spał w przybytku pańskim. Co to, kochani, znaczy? Mamy takie czasy jeszcze, tak, kiedy nie ma świątyni, kiedy jeszcze nie ma tego miejsca świętego święty, gdzie będzie przetrzymywana kiedyś Arka. Jest wybudowane jakieś pomieszczenie nazywane przybytkiem, gdzie przechowuje się Arkę. Heli, stary kapłan, jest odpowiedzialny za nią. To on powinien tam spać. To Heli powinien jakby czuwać nieustannie przy obecności Bożej. Wiecie pewnie, że dla Żydów Arka była jakby najpełniejszym sposobem obecności Boga na ziemi. Oczywiście nie jakimś takim fizycznym, to jasne. Nie chodziło o żadne magiczne, nie wiem, traktowanie przedmiotów, ale Arka była miejscem, gdzie jakby rzeczywiście Pana Boga można było spotkać. Nie w tej Arce, ale jakby ona była tego znakiem, tego symbolem. Więc traktowano to miejsce bardzo wyjątkowo. I zobaczcie Samuel, który jest jeszcze jakimś młokosem, jeszcze nic nie wie, nie ma żadnego doświadczenia, nie jest prorokiem, którym kiedyś będzie. To są same początki jego historii. To właśnie on śpi w tym miejscu, a nie Heli. Mało tego. Zobaczcie, ten stary Heli jest już zupełnie nieczuły na głos Pana Boga. Jest już zupełnie nieczuły na to, w jaki sposób Pan Bóg mówi do ludzi. Zobaczcie, trzy razy, kiedy przychodzi do niego Samuel, on nawet nie pomyśli o tym, że tam się może dokonywać jakieś spotkanie z Bogiem, nie? Jego jedyna myśl jest taka: nie wołałem cię, idź spać, w sensie daj mi spokój, nie męcz mnie, śpimy, noc jest. Noc nie jest od tego, żeby cokolwiek robić. Zobaczcie, że to znaczy, że Heli, zresztą to nie jest jedyna opowieść o nim w Piśmie Świętym, jakby no, opadł w gorliwości, nie czuwa przy Arce Pańskiej, nie śpi przy niej, nie modli się przy niej, nie trwa w jedności z Panem Bogiem, mało tego, nie ma już trochę zdolności do słuchania Pana Boga. Mają Samuel, jakby Samuel wszedł w jego miejsce, Samuel zajął jego miejsce. Kochani, kiedy sobie to przeczytałem, przypomniała mi się taka historia, znaczy historia, taka sytuacja z osobą, którą znam, nie będę oczywiście mówił żadnych szczegółów. Znam pewną osobę, która z tego fragmentu odczytała bardzo piękne swoje wezwanie, swoje powołanie. Dlatego wam o tym dzisiaj mówię, bo to mnie nakierowało w pewną stronę. Mianowicie, ta osoba ma takie przekonanie już od dawna, właśnie płynące z modlitwy, że Pan Bóg chce, żeby ta osoba się modliła za kapłanów, ale szczególnie w takim sensie zastępując ich tam, gdzie oni odpuszczają swoje obowiązki. Szczególnie widzi to swoje miejsce w byciu na adoracji, nie? Że tak jak kapłan, oczywiście nie chodzi tylko o kapłanów, nie, bo to dotyczy każdego człowieka wierzącego, ale akurat ona ma takie przekonanie serca, że chodzi w jej powołaniu o kapłanów, że tam, gdzie kapłani zawalają modlitwę, tam, gdzie nie trwają przed Panem, tylko są, nie wiem, urzędasami, są formalistami, są faryzeuszami, nie mają relacji żywej z Bogiem, to ona jakby zamiast nich trwa na adoracji. I jasne, że to nie zastępuje relacji tamtych księży jakby z Panem Bogiem. Natomiast ta osoba ma takie przekonanie, że dzięki temu, że ona będzie tam trwała, to możliwe, że wybłaga łaskę, nie? Jakby nawrócenia, powrotu do bliskości tamtej osobie. I kochani, jak czytam ten tekst, to jakby zawsze mi się przypomina ta osoba. Bo ona trwa przy Arce Pańskiej, mimo że starzy kapłani, tacy jak ja, zaniedbują ten obowiązek. I ona tam jest zamiast nich. I myślę sobie o tym właśnie zamiast. Kochani, to jest taka rzecz, której nie lubimy zbytnio, nie? Jakby wchodzić w czyjeś miejsce. Lubimy oryginalność, lubimy swoje... Zresztą jakiś czas temu mówiłem takie kazanie, ono też było na Languście w Łodzi, o tym, że my bardzo cenimy oryginalność, nie lubimy wchodzić w czyjeś buty. I ja tu mam bardzo dużo takich historii w głowie, gdzie ktoś wszedł w czyjeś buty i to właśnie była najpiękniejsza rzecz, jaką mógł zrobić. Na przykład. Pamiętam też taką bardzo piękną historię z naszej powołaniówki, gdzie... Kiedy umarł ojciec Joachim Badeni, pewnie kojarzycie, mam nadzieję, nie? Nasz dominikański mistyk, to zgłosił się tego samego roku, kiedy się zaczynał nowicjat, zgłosił się chłopak do nowicjatu, ale oczywiście on już wcześniej napisał też tam do tych, którzy się zajmują powołaniami u nas. I to było tuż po śmierci ojca Joachima. On się zgłosił z takim listem, że ma takie myśli, że chciałby wstąpić, nie? Tam zwyczajowo ten ojciec, który zajmował się wtedy powołaniami, zapytał go, a słuchaj, a dlaczego chcesz wstąpić, jakby, co ci to mówi, skąd masz takie przekonanie, że masz powołanie? A on wypalił, tak po prostu ni stąd, ni zowąd, mówi, no jeden z waszych umarł, co się chodziło o Joachima, ktoś musi zająć jego miejsce. Więc tylko jest robota do wykonania. Ktoś nie robi tego, co miał robić, to oczywiście nie było żadnej winy ojca Joachima, nie? Bo po prostu umarł, odszedł z tego świata. Ale, że tak powiem, zrobił się wakat, nie? Zrobiło się wolne miejsce. I ten chłopak w sercu odczytał, okej, czyli Pan Bóg mnie wzywa, żebym wypełnił tą lukę. Zobaczcie, to jest taki wbrew takiemu naszemu dzisiejszemu myśleniu, nie? Że każdy z nas jest niezastąpiony i tak dalej. Kochani, ja w ogóle się z tym zgadzam, że każdy z nas jest niezastąpiony, żeby to było jasne. Każdy z nas jest niepowtarzalny, każdy z nas jest zupełnie wyjątkowy. Ale jest wielką cechą dojrzałości, taka umiejętność wejścia też w czyjeś buty, a szczególnie nadrobienia czegoś, czego on nie robi. Jest jeden wyjątek, o którym zaraz powiem, bo to jest bardzo ważne, bo przez ten wyjątek można narobić dużo szkód, ale o co mi, kochani, chodzi? Chciałbym, żebyście pomyśleli, bo to jest też pewna cecha dojrzałości, pewna cecha pokory w nas, pewna cecha, myślę, że w ogóle świętości. Taka, że wokół ciebie na przykład są ludzie, którzy coś zawalają, co nie? Są ludzie, którzy nie wypełniają jakichś swoich obowiązków. Są ludzie, którzy no, nie robią tego, co trzeba robić i właśnie... Albo ktoś cię prosi, albo nikt cię w ogóle nie prosi, ale sami możemy na to wpaść, że my wchodzimy w jego buty. Czyli za niego robimy tę robotę, za niego robimy coś, co on powinien zrobić, ratując trochę jemu tyłek, a zazwyczaj też ratując tyłek, nawet komuś, komu miał służyć, nie? Ten ktoś miał komuś innemu pomóc, nie zrobił tego i ty robisz to dlatego, że zależy ci na tym, komu on miał pomóc, nie? Jest wielką dojrzałością jeszcze nie przypisywanie sobie jakby zasługi, nie w takim sensie, że nie chełpienie się, ja to zrobiłem zamiast niego. W ogóle najpiękniejsze takie świadectwa chyba świętych są często takie, że właśnie jakaś święta, jakiś święty wypełnia czyjś inny obowiązek, ale tak go wypełnia, żeby i tak się wydawało, że tamten ktoś go zrobił, czyli żeby cała zasługa spłynęła na tego kogoś, nie? Jakby nie szuka swego, nie szuka poklasku, kochani. O tym mówi hymn o miłości. To jest miłość, która nie szuka poklasku. Kochani, jest jedna bardzo ważna rzecz, oczywiście pewna gwiazdka, którą trzeba tu pamiętać. Istnieje oczywiście takie robienie za kogoś, takie zajmowanie się jego zaniedbaniami, które tak naprawdę szkodzi szczególnie temu komuś, bo daje mu tak naprawdę usprawiedliwienie, żeby on nie robił tego, co ma robić, nie? To nie chodzi o to, żeby, kochani, dawać się wykorzystywać w takim sensie, że ten ktoś zawala swoje obowiązki, ktoś powinien kochać, ty to robisz za niego, a to go tylko utwierdza w takiej postawie nie muszę, bo za mnie to zrobią. I oczywiście uważam, że przez jakiś czas należy to robić, czyli pokazywać, jestem gotowy to zrobić, jestem gotowy robić to za ciebie i nie żądam w ogóle nawet podziękowania. Tylko chodzi mi o to, żebyś ty też dojrzewał. I w związku z tym nie mogę tego robić zawsze, nie mogę tego robić ciągle, bo ty nie dojrzejesz. Kochani, Samuel nie mieszkał w tej świątyni całe życie. Można powiedzieć, zastąpił na jakiś czas Helego, ale potem odszedł stamtąd. nie tak, że stał się niewolnikiem tego miejsca do końca życia, a Heli tam sobie mógł robić, co chciał, nie? Kochani, tutaj trzeba dużej mądrości, gdzie jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć dość, nie? Wtedy, kiedy jesteśmy, czujemy na przykład to, albo widzimy to, że jesteśmy świadomie wykorzystywani, ktoś po prostu żeruje na naszej dobroci, że to nic nie zmienia, że to nikomu z tych ludzi, którzy właśnie olewają, coś nie pomaga, to wtedy trzeba jakby zrezygnować. Jasne może być tak, że ten ktoś miał komuś pomagać i wtedy ja tylko i wyłącznie z uwagi na to, że temu komuś chcę pomóc, nie temu, komu on miał pomagać, mam nadzieję, że łapiecie, o co mi chodzi, to wtedy nawet jeżeli tamten ktoś mnie wykorzystuje, to i tak będę to robił. Dlatego, że chodzi o pomoc dla kogoś innego, nie? Kochani, to jest bardzo piękna cecha. Ja bym ją nawet nazwał taką cechą zamiast. Zamiast. Czy potrafisz być zamiast? Czy potrafisz być zamiast bez takiego poczucia wyższości, nie? Zrobiłem to za ciebie. My to kochamy, nie? Jeszcze lubimy to pokazywać ludziom. Wiesz, że za ciebie tam posprzątałem, za ciebie tam zrobiłem te prace i tak dalej. Bądź mi wdzięczny. Nie, nie, to już nie jest to. To już jest coś innego. To już jest szukanie siebie. Prawdziwa miłość nie szuka poklasku. Mówię, nie daje się wykorzystywać, to nie o to chodzi, kochani. Dlatego ta gwiazdka jest ważna, nie? Bo to można też komuś tak naprawdę zatrzymać kogoś w rozwoju, bo jak widzi, że za niego wszystko robimy, po prostu odpuszcza i olewa, nie? Na to nie wolno pozwolić. Ale bycie zamiast, to jest bardzo piękna cecha świętości. Cecha świętości, która nazywa się zamiast. Święty zamiast. O, święty zamiast. Pomyślcie o tym, bo może gdzieś Pan Bóg was też wzywa do takiej ścieżki też. Świętości. Moi drodzy, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym spotkaniu niedzielnym, w okresie zwykłym. Teraz będzie parę takich tygodni, gdzie będzie okres zwykły. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. Bardzo się cieszę ze spotkania i do zobaczenia. Z Bogiem, miejcie się dobrze. Bye.